Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Ten najnowszy cykl powstał dzięki globalnej firmie HP, producentowi drukarek. Zaczęliśmy współpracę jeszcze bardzo wczesną wiosną, kiedy przyszedł COVID. Zrobiliśmy specjalne lekcje geografii live, które oglądało kilkaset dzieci. Wszystkie moje notatki w programach na żywo zawsze mam wydrukowane. Łatwiej mi wtedy o kontrolę, kiedy scenariusz dosłownie trzeba zmieniać na bieżąco. Na planie każda sekunda ma ogromne znaczenie, żeby widz nie musiał na mnie czekać. Technologia HP Never Stop pozwala drukować bez przerw. Toner w drukarce uzupełnia się specjalną strzykawką. Nie trzeba wymieniać kartridżów. Uzupełnianie tuszu jest proste i szybkie, zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. Bez bałaganu wokół. Nie czekam, tylko pracuję. Teraz wracamy zgodnie z hasłem Never Stop, żeby pokazać Wam firmy, które w czasie COVID-u się nie poddały. Znalazły nowy model biznesowy, żeby znaleźć zupełnie nowych klientów. Moim gościem już za chwilę będzie Robert Motyka z kabaretu Para Nienormalni. To nie jest łatwa branża, bo w czasie COVID-u dostała bardzo mocno. Nie ma szans na bezpośredni kontakt z widzem i trzeba szukać zupełnie nowych rozwiązań. Zobaczcie, czy im się udało. Udało się już Twojemu biznesowi przygotować na to, że to, co było na scenie, musi być w online?
Kiedy to się pojawiło na początku marca, myśmy byli przekonani, no to tak z zaskoczenia wszystko się wydarzyło, że góra, maj, czerwiec, wszystko wróci do normy i będziemy pracować.
Wakacje będą nasze.
Tak, i wakacje będą nasze i rzeczywiście częściowo może i były nasze. Natomiast trzeba powiedzieć, że od marca do lipca absolutnie nie mieliśmy kontaktu z żywą publicznością, więc kiedy pojechaliśmy nad morze, mając nadzieję, że to jednak już się rozmroziło, że wtedy jakby ruszymy pełną parą, mieliśmy przygotowany nowy materiał. Okazało się jednak, że tej publiczności jest mniej, że ludzie się trochę boją, że nie mają pieniędzy, że tak ostrożnie podchodzą do tego, żeby iść na wydarzenia artystyczne, nawet jeżeli bierzemy pod uwagę to, że jesteśmy w amfiteatrze, że to nie jest pomieszczenie, to nie jest dom kultury, teatr, niby jest bezpieczniej, ale mimo wszystko było to dla nas duże zaskoczenie, że w amfiteatrze, w którym wcześniej gościliśmy na przykład około 1000 osób, nagle jest 200. I było coraz gorzej.
Więc ale coraz gorzej znaczy coraz mniej ludzi?
Coraz mniej ludzi.
Tylko zobacz, 1200... To masz 800 osób, które paruje przez wiadomą sprawę.
Tak.
No, ale jednocześnie każda z tych osób to jest ktoś, kto kupił bilet czy dostęp do was na scenie.
Tak.
No to jak odpada ci nagle 800 klientów, to boli.
To boli. To boli, bo jeśli traktujemy to jako jednorazowe jakieś wydarzenie, czasami jest słabiej, są różne miejscowości, jeżeli mówimy na przykład o tej naszej trasie nadmorskiej. Ale jeśli się okazuje, że jesteśmy 2 tygodnie nad morzem i wszystkie występy wyglądają w ten sam sposób, a potem rozmawiamy z naszą publicznością, to i otrzymujemy sygnał, że jednak boją się, nie mają pieniędzy, nie wiedzą, jaka czeka ich przyszłość. Ale biorąc pod uwagę to, że się spodziewaliśmy takich rzeczy, postanowiliśmy zrobić coś, co byłoby dosyć trudne, dlatego że po pierwsze ta pandemia nas zaskoczyła, po drugie nie byliśmy absolutnie przygotowani, mówię tutaj o zapleczu, na przykład gdybyśmy pracowali nie z żywą publicznością, ale byli youtuberami, wtedy byłoby nam łatwiej. Natomiast myśmy już dużo, dużo wcześniej zajęli się takimi rzeczami i one nam też bardzo mocno pomogły. Ruszyliśmy w stronę, nie nagłaśnialiśmy tego, ale to jednak było dla nas bardzo ważne, akcji charytatywnych. Pomagaliśmy dzieciom na onkologii. To w pewnym momencie, kiedy nasza firma doszła do takiego momentu, że mogliśmy sobie powiedzieć, spełniliśmy swoje marzenia. Chcieliśmy robić kabaret, chcieliśmy zarabiać pieniądze, chcielibyśmy być na szczycie, jakby nie nazwać. No to co dalej? No i wtedy przyszedł taki moment, zróbmy wreszcie coś dla innych. I rozpoczął się ten taki etap właściwie mocno charytatywny. Odwiedzaliśmy szpitale, odwiedzaliśmy dzieciaki na onkologii, robiliśmy duże akcje charytatywne dla dzieci z domów dziecka. I teraz w tym momencie ruszyła też nasza akcja z fundacją, której jestem współzałożycielem i pomysłodawcą. Notebook Challenge, czyli Jak najbardziej, w tym momencie, w którym jest zdalne nauczanie i dzieciaki mają z tym problem, nie chodzą do szkoły, zbieramy fundusze na sprzęt komputerowy dla dzieciaków z domów dziecka.
Tylko zobacz, Robert, ja rozumiem, że to jest rzeczywiście ten moment, w którym trzeba sobie pomagać. Tak. I tak nawet paradoksalnie, jak popatrzymy na te czasy, mamy czasy zdalne, trzymamy dystans, nawet my tu siedząc przy tym studiu, przy tym stole w tym studiu, ale jednocześnie wydaje mi się, że one nas zbliżają. W takiej zupełnie innej, nawet już nie fizycznej właśnie przestrzeni. Tylko tak jak powiedziałeś, to jest firma. Ona musi żyć. Więc tak. Jeżeli ona generuje tylko koszty, a nie jesteś w niej sam i nie masz innych źródeł przychodu, no to jest moment, w którym, stąd moje pytanie brzmiące, czy jesteście w kabarecie w stanie znaleźć inny sposób bycia z publicznością niż ten fizyczny na scenie?
Myśmy sobie zadali takie pytanie w kwietniu, czy jesteśmy w stanie być z naszą publicznością inaczej niż w Domu Kultury, w Teatrze, w Filharmonii. Jest to bardzo trudne. Po pierwsze, specyfika tego zawodu wymaga jednak bardzo, nawet intymnego, powiedziałbym, kontaktu z widzem. My uwielbiamy grać w domach kultury, które są 300, 400, 500 miejsc, kiedy mamy widza na wyciągnięcie ręki, kiedy gramy emocjami, kiedy otrzymujemy tą emocję zwrotną i na tym to się wszystko opiera. Więc tworzymy razem z naszą publicznością dobrą energię, która przez 2 godziny wymieniając się tworzy fantastyczny spektakl. I tego się zawsze trzymaliśmy i to było naszą największą siłą. Natomiast w momencie, kiedy nie ma tej publiczności, kiedy nie ma możliwości, kiedy zadajemy sobie pytanie i co teraz, no to oczywiście podejmujemy próby, tak jak większość zespołów kabaretowych, żeby robić to zdalnie. Zrobiliśmy streaming, nagraliśmy, napisaliśmy od podstaw cały spektakl, który był, miał trochę inną temperaturę.
Skrojony na COVID, tak?
Skrojony na COVID, ale też miał inną temperaturę, bo trzeba go nagrywać bez udziału publiczności, więc jakby nie mamy tej energii, która nas zwykle nakręca i spróbowaliśmy zrobić taki eksperyment i nie do końca jest to sukces, z którego możemy się cieszyć. Oczywiście daje to, jest to jakieś światełko w tunelu, żeby iść w tą stronę. Na pewno nie można siedzieć i czekać, co się wydarzy, bo być może wrócimy dopiero na wiosnę do grania.
Może tak być, tylko myślę sobie, niech ta nasza rozmowa też przyda się tym, którzy dzisiaj w biznesie muszą wyjść na scenę i nagle trochę muszą mieć te wasze umiejętności bycia w kontakcie z publicznością, mimo że w miejscu, w którym to robią, jest cisza. Rzucasz żart, nikt się nie śmieje. Znaczy, po drugiej stronie ja wierzę, że oni się śmieją, ale tutaj nie ma żadnego feedbacku, nie?
No to jest dosyć trudne.
Jak to przeskoczyć?
To jest dosyć trudne. Ja zrobiłem taki... W drugiej połowie marca zrobiłem taki eksperyment i spróbowałem złapać kontakt z naszą publicznością przez taki komisariat towarzyski. To są takie rozmowy, które prowadzę na Instagramie z ludźmi, nazwijmy to, sukcesu. To są ludzie, to są mistrzowie świata w różnych dziedzinach. To są aktorzy, to są biznesmeni, to są sportowcy i... Rzeczywiście, mając za sobą też doświadczenie kilkunastoletnie w radiu, pomyślałem sobie, że to będzie bułka z masłem. Okazuje się, że jednak nie. Że...
Inaczej te bułki zaczynają smakować. Cholera.
Tak, że rzeczywiście jest to dosyć trudne rzemiosło. Włączyć telefon, relacje na żywo, mówić tak jak teraz, bez rozmówcy, tylko i teraz cały wachlarz różnych elementów, które powodują, że nie jest to prawda. Też oglądałem różne gwiazdy też i telewizji, w jaki sposób one przystosowują się do tego, jak próbują. I okazało się, że większość popełnia błędy. Większość poprawia sobie włosy.
Albo widziałem ten moment i to u aktora od Quentina Tarantino, kiedy, no cześć, hejka, cieszę się, że jesteście, ale widzę, że na razie tylko 2 osoby, poczekamy, aż przyjdzie więcej. Ale czy oni przyjdą? Ile czekać? Co z tymi 2, które już czekają na show?
Też miałem taki dylemat. Czy... Włączając relację na żywo, od razu. Z tymi 2 osobami, 3, czy po prostu powiedzieć cześć, czekam, aż będzie was więcej. To jest brak szacunku dla tych, którzy już są, prawda?
Ale pamiętam ten moment, kiedy moi widzowie mówili tak, w telewizji to co tam, miliony, nie? A teraz to ile tych ludzi tam siedzi? I teraz zawsze moja odpowiedź była taka sama, że nie ma znaczenia, czy to jest 2 miliony nieświadomych, czy to są 2 bardzo świadome, bo tak naprawdę od samego początku musisz się nimi zaopiekować. Dzisiaj wiele osób, słysząc wcześniej, że tak naprawdę ten online to jest nic innego, tylko bycie ze społecznością, myśli sobie, aha, to o to chodziło. To jest trudne, nie? Tak naprawdę.
To jest trudne. W przypadku naszej branży jest to bardzo trudne. Ja w zasadzie od 2004 roku ciągle jestem na scenie, ciągle jestem z widzem. Nie mam żadnego problemu z tym, żeby nawiązać nawet z trudnym widzem jakiś dialog, relacje.
Natomiast pokłócić się.
Tak, czasami to są... Tak, to doświadczenie na przestrzeni lat też pokazuje, ile tam błędów gdzieś po drodze się popełniało w dialogu z widzem. Natomiast chcę powiedzieć absolutnie, że to jest duża lekcja pokory i trzeba się tego nauczyć. I nie jest to wcale takie proste. Moje pierwsze wywiady, jak zaprosiłem Michała Czerneckiego, mówię, zaproszę kogoś, kogo dobrze znam, mam z nim bardzo fajną relację.
Będzie flow.
Jest chemia. No i okazało się, że jednak po drugim pytaniu gdzieś się zagubiłem, bo gdzieś byłem skoncentrowany na jakichś takich detalach właśnie, że czy mam dobrze kapelusz, prawda? A on odpowiedział mi na pytanie i już nie mogłem się złapać dalej. Ale myślę, że takie rzeczy są bardzo potrzebne, że też uczą i że też uczą też pokory przede wszystkim. To też nauczyło mnie pokory, bo wydawało mi się, że już pozjadałem wszystkie rozumy i że potrafię. Okazało się, że nie, że jest jeszcze dużo lekcji do odrobienia i że to rzeczywiście trzeba ten temat przerobić.
Z drugiej strony jest dużo osób w branży rozrywkowej, szeroko pojętej, bo ty wychodzisz jako mistrz kabaretu na scenę i bawisz słowem, sytuacją i tak dalej. Natomiast jest cały backstage ludzi, którzy udźwiękawiają to, oświetlają to i robią tysiąc drobnych rzeczy, wydawać by się mogło, żebyś właśnie ty mógł błyszczeć. W pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Tak.
I dzisiaj jest taka sytuacja, że wielu z nich tak naprawdę musi się albo przebranżowić, albo umownie zakopać i czekać na lepsze czasy, które nie wiadomo kiedy wrócą. Nie?
To jest bardzo okrutne. Ja rozmawiałem niedawno z pewną artystką śpiewającą, która powiedziała, jest na szczycie, i bardzo popularna, i ona powiedziała, słuchaj, mój cały zespół, bo my teraz czekamy na to, co się wydarzy, nie ma żadnych koncertów, mój cały zespół w tej chwili zajął się budowlanką. Wczoraj rozmawiałem z aktorem, który występuje w Teatrze Kamienica i tam część osób też zajmuje się innymi rzeczami, bo okazuje się, że te spektakle są nierentowne, jest zbyt mało publiczności. Oczywiście można grać na 25% publiczności, natomiast też i ludzie nie przychodzą, więc czasami to są spektakle na 30 osób, a na przykład sala jest na 500. Wtedy wygląda to fatalnie rzeczywiście.
No, rozmawiałem ostatnio z Michałem Żebrowskim, który mówi wprost. Ja potrzebuję przynajmniej 85% obłożenia, żeby w ogóle zacząć zarabiać.
Tak.
Więc wyobraź, już nawet szanuję przepisy i rozumiem je, wiem po co to wszystko, nie? Ale tak naprawdę wiele z tych biznesów staje się po prostu nierentowne. Nie?
Tak, wiele naszych takich znajomych, którzy są z nami na różnego rodzaju spektaklach, czy to są spektakle telewizyjne, czy to są spektakle plenerowe, oni mają swoje prywatne, muszą użyć czasu przeszłego i gdzieś zawieszają, sprzedają sprzęt, szukają rozpaczliwie czegoś, niektórzy czekają na lepsze jutro, które być może nie nadejdzie, albo nadejdzie, nie wiadomo, a jak nadejdzie, to ta rzeczywistość będzie być może zupełnie inna.
Tylko moje pytanie jest takie, żeby jednak nie na siłę, ale spróbować znaleźć jakąś nadzieję w tym wszystkim. Czy, tak jak mówisz, to uczy pokory, wymusza pewne nowe zdolności. Czy będziesz po tych dwóch razach takiego zatrzymanego świata, tym jesiennym i tym wiosennym, w stanie trochę skuteczniej być ze swoją publicznością w online i w offline, jeżeli będzie taka możliwość?
Myślę, że ten czas, przede wszystkim to, o czym mówiłeś na początku, że ten czas, nie można go zmarnować, absolutnie. To, że my jesteśmy branżą kabaretową i że generalnie utrzymujemy się głównie z występów przed żywą publicznością, to nie oznacza, że powinniśmy czekać. Wręcz przeciwnie, trzeba robić różne inne rzeczy. Jakie? Zapytasz. Mhm. Otóż na przykład...
Jakie? Zapytał.
Otóż na przykład pisać scenariusze. Piszemy scenariusze, robimy własny serial. Druga rzecz, wcześniej też, myślę, że to był jakiś maj, udało nam się też napisać program autorski, dać go do telewizji, czyli jednak. Teraz jest sytuacja z tym Notebook Challenge, czyli jakby wciągamy wszystkich sławnych ludzi do tego, aby pomogli nam zebrać te komputery dla dzieci, które uczą się zdalnie w domach dziecka. Też łapiemy kontakt z naszym widzem przez te sytuacje na Instagramie czy na Facebooku live, ale one są rzeczywiście... To, o czym kiedyś powiedział, i to jest dosyć dyskusyjne, że jeśli któryś z muzyków to powiedział, nie wiem, czy nie Dawid Podsiadło, że jeżeli w tej chwili jesteśmy, nauczymy widza być tylko i wyłącznie online, czy później rzeczywiście ten wiz będzie chciał się z powrotem przestawić. Nie wiem.
Chociaż z perspektywy biznesowej to jest ten moment, w którym liczysz i mówisz tak, no dobra, jestem w stanie, na scenie zarobiłbym X, w online zarobię X minus Y, ale czy sięgać po te pieniądze, czy nie? Czy stać mnie na to, żeby poczekać do momentu, kiedy znów będę mógł wyjść na scenę? Myślę, że nie da się tutaj, szczególnie, że ta publiczność, telewizja to widziała w czasach ostatnich wakacji zresztą, tych 2018-19, że kiedy nie jesteś z widzem także w czasie wakacji, to tego widza we wrześniu bardzo trudno ci złapać. I to jest ten moment, kiedy nie da się rozstać. Nie? Wiem, że to jest hybryda, że to jest jakaś proteza, że to boli, że to nie ta emocja i tak dalej, ale wydaje mi się, że tutaj bez rozmowy z widzem, nawet jeżeli ona będzie rzadsza, ułomna, nie ze sceny, to się nie da.
Musi być cały czas kontakt z widzem. Nawet jeżeli nie idzie to w stronę zarabiania pieniędzy, to nie wolno zerwać tej więzi. To jest... Ja bym to nawet określił, że to jest przyjaźń. Ja zajmuję się kabaretem naszym od 15 lat. Zajmuję się w sensie, że jestem jego liderem, może nie frontmanem, ale jednak liderem. Od początku jestem w mediach społecznościowych bardzo mocno wrośnięty w te kwestie kontaktu z naszą publicznością, do tego stopnia, że traktuję ich jak rodzinę. Czasami oczywiście jest to cena, którą muszę zapłacić, to jest to, że to jest coś kosztem czegoś. Czyli, że będąc 15 lat w trasie i stawiając na pierwszym miejscu kontakt ze swoją publicznością, tracę relacje rodzinne. Oczywiście, że tak. To jest ta cena, którą się płaci, bo jesteśmy na występie, jesteśmy w hotelu, jedziemy. Nie ma nas w ważnych momentach, kiedy nasze dzieci robią coś ważnego i jest potrzebny tata. Natomiast do czego zmierzam? Że ten kontakt z widzem bezpośrednio, nawet przez media społecznościowe, powoduje, że on czuje się ważny, bo jest ważny. To i bardzo często ja staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, na wszystkie pytania. Czasami, jeśli nie mogę odpisać, to nagrywam filmik, ale jesteśmy w ciągłym kontakcie, co powoduje też, że jak się spotykamy na spektaklach albo po spektaklach z publicznością, to jesteśmy bardzo mocno zakumplowani. Ja zawsze powtarzałem, że naszym największym kapitałem jest ta publiczność, która nam wierzy. Wierzy nam, bo widzi, że to jest prawda, że robimy ten kabaret z pasją ogromną. To nie jest oczywiście jest to sposób na zarabianie, jest to sposób na przeżycie. Przez 15 lat utrzymujemy z tego nasze rodziny i jest nam dobrze. Natomiast to nie, same w sobie pieniądze nie są celem. Celem jest, to jest to, co zawsze sobie powtarzamy jako zespół. Starajmy się być tymi młodymi chłopakami, którzy kiedyś spotkali się w Jeleniej Górze i na ławce pisali skecze, żeby zachować tego jak najwięcej. To jest oczywiście bardzo trudne, jest dużo przeszkód, pokus po drodze, które powodują, że przez chwilę się czujemy gwiazdą, bo jestem w telewizji więcej, bo mam zdjęcie z kimś sławnym, prawda? I to są te pokusy i trzeba uważać, to są te pułapki. Natomiast szacunek do widza i to, że mamy z nim bezpośrednią relację, nawet w takich trudnych momentach jak teraz, to jest ogromnie ważne.
Powiedz na koniec, proszę, mówisz o tym, że jesteś liderem. Nawet jeżeli nie frontmanem, jak sam powiedziałeś, ale liderem zespołu. Odpowiadasz za rodzinę, ale odpowiadasz za tę rodzinę też, w jakimś sensie. Jak ci się udaje dać im nadzieję, że panowie ciężko, ale wrócimy? Bo choć to w kabarecie, to nie zawsze jest wesoło.
Tak, to jest taki stereotyp, który się bardzo często gdzieś tam przewija, że kabareciarze to jest taka wesoła gromadka facetów, którzy po prostu cały czas mają tą pozytywną energię i się śmieją i po prostu mają mnóstwo żartów. Nie, tak nie jest, bo jesteśmy ludźmi. Mamy swoje wady, zalety, gorsze, lepsze dni, wstajemy lewą nogą, są problemy, choroby i tak dalej, i tak dalej. To wiemy, oczywiście, że tak. Natomiast w zespole, ja wziąłem na siebie ten ciężar lata temu w momencie, w którym mieliśmy, mówiąc, używając naszego żargonu, delikatne siodło. To znaczy, że było pewnego rodzaju takie zastopowanie i artystyczne, i trochę przepalenie, bo za dużo było występów, bo się rzuciliśmy na wszystko, żeby jak najwięcej. I ja wtedy pomyślałem sobie, że wezmę na siebie ciężar lepienia tych relacji. I muszę powiedzieć z dumą i naprawdę z pełną odpowiedzialnością, że udało nam się, będąc zupełnie obcymi ludźmi, stworzyć rodzinę. Do tego stopnia, że jeździliśmy razem na wakacje, że dzwoniliśmy do siebie nie w kwestiach zawodowych, co u ciebie, a może byśmy razem pojechali na ryby, wyjeżdżaliśmy razem gdzieś zupełnie nie do pracy, tylko na przykład na wakacje, co inni pukali się w głowę, jak jesteście tyle w pracy i jeszcze ze sobą gdzieś tam. Ale to też pomogło nam się ze sobą trochę zbliżyć i bardziej i zrozumieć jeden drugiego. Każdy jest inny. Ja myślę, że te relacje, które udało nam się na przestrzeni tych lat stworzyć, one są żelazne. Myśmy jako kabaret przeszli dużo prób. Odszedł od nas Igor Kwiatkowski, który przecież był naszym frontmanem, człowiekiem, z którym się kabaret kojarzył. Był to moment dla nas, jako dla firmy, trudny. Natomiast na szczęście trzymaliśmy rękę na pulsie, mieliśmy plan, zrobiliśmy automatycznie od razu spektakl z aktorami, którzy byli tą mocą, pomogli nam też uwierzyć w siebie i żeby pójść dalej. I to nas też wzmocniło. Paradoksalnie to, o czym mówiłem na początku, czyli spotkania z tymi dziećmi na oddziałach onkologicznych, to nam dało potężnego kopa. Myśmy zrozumieli, że mamy moc. Spotykając się z dzieciakami, i to jest autentyczna moc, spotykając się z tymi dzieciakami na onkologii, widzimy, że one się zmieniają pod wpływem tego spotkania. Taka sytuacja, o której szybko chciałbym opowiedzieć, zdarzyła się, od której się wszystko zaczęło, kiedy na naszym występie pojawiła się pani dyrektor liceum i powiedziała, że jej uczennica bardzo by chciała być na naszym występie, ale ma nowotwór i właściwie jest po operacji nowotwór mózgu i jest w szpitalu. I czy my, ona nie może być, czy my możemy przynajmniej podpisać jakąś kartkę. Ja powiedziałem wtedy, że może nagrajmy mi jakieś jej wideo i tam pozdrawiamy Żaneta, ale po chwili mówię, przepraszam bardzo, a Żaneta gdzie jest w szpitalu? W Warszawie. Mówię, chłopaki, przecież my będziemy przez Warszawę przyjeżdżać. Kupmy kwiaty. Ona miała wtedy 15 urodziny w niedzielę, a myśmy byli w sobotę. Kupiliśmy kwiaty, weszliśmy na tą onkologię. Ona była naprawdę w fatalnym stanie, ta dziewczyna, a wcześniej spotkaliśmy się z lekarzem pielęgniarki, oni nas wszyscy poznali, siedzieliśmy w takim malutkim pokoiku, tam wymiana jakichś anegdot, a zdjęcia, a selfie i wszyscy mówili, że ta Żaneta to raczej nie. To się z tego nic już nie będzie. To trzeba się modlić, że oni w poniedziałek robią jej ostateczne badania i jeżeli one, a raczej tak będzie, wypadną źle, to oni już jej nie mogą pomóc. I myśmy z tą wiadomością poszli do tej Żanety. Daliśmy jej kwiaty, zrobiliśmy sobie zdjęcie. I wtedy wpadłem na taki szatański pomysł. Mówię do mamy Żanety, że ona ma jutro urodziny, tak? No tak. Wie pani co, to zróbmy w ten sposób, że ja zrobiłem teraz zdjęcie, wrzucę to zdjęcie na naszego Facebooka. My tam mamy ponad 700 tysięcy ludzi, którzy z nami są bardzo blisko. Napiszę, że Żaneta ma dzisiaj urodziny. Dajcie jej wszystko, co możecie, jeśli chodzi o pozytywną energię. Mm. Dobre słowo. A pani niech jej w niedzielę to czyta. Milion osób napisało pod tym postem. I ona siedziała przez cały dzień i czytała jej to do ucha. I następnego dnia zadzwoniła do mnie w poniedziałek mama Żanety i powiedziała, wie pan co, bo zdarzył się cud. Bo oni jej zrobili te badania. I on jej to minęło. To znaczy, że ona może wrócić do domu i możemy ją leczyć dalej. Myśmy od razu automatycznie uruchomili szereg imprez charytatywnych, które by pomogły zebrać pieniądze. Ona wyjechała do kliniki za granicę i ona żyje. To były 4 czy 5 lat temu i ona żyje. Mamy z nią kontakt. Ja pobiegłem dla niej maraton w Nowym Jorku, dałem jej medal. Ale to mi pokazało, że my jako kabaret i jako być może komedianci, którzy tylko wychodzą na scenę, mamy taką moc, że to się zdarzyło. I taka sytuacja, jedna czy druga, ona powoduje, że my czujemy się naprawdę dobrze ze sobą, jeśli chodzi o zespół Paranienormalni, że ta firma, mimo tego, że jest teraz siodło, że my to przetrwamy. I jesteśmy cały czas w kontakcie z naszym widzem.
Trzymam za to mocno kciuki.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ten podcast powstał dzięki firmie HP, producentowi drukarek Neverstop. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem. Blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.